dobry, witam wszystkich. Dzisiaj w troszeczkę okrojonym gronie widzę jesteśmy. Dużo osób wyjechało na długi weekend. Co niektórzy już się domyślają, czym chciałem się dzisiaj podzielić. Nie będzie to jakieś kazanie patriotyczne stricte. Może niektórzy tak myśleli. Ale chciałem się podzielić kilkoma myślami na temat ewangelizacji, na temat tego, dlaczego Kościół powinien być misyjny. Jeszcze nie wiem, właściwie to wiem, jak chciałbym zatytułować to kazanie, zaraz dojdę do tego. Ale taka pierwsza refleksja, która mi przychodzi, w ogóle pierwsza myśl to, pamiętam, że jeszcze mamy jeden owoc Ducha Świętego, pamiętam jak najbardziej, ale zostawiłem to na później, zostałem poproszony też, znaczy nie poproszony, tylko był taki sygnał, żeby coś powiedzieć na temat ewangelizacji. Pewna osoba mi przyszła do mnie i powiedziała, słuchaj, fajnie by było, jakby w naszym zborze coś więcej na ten temat wspomnieć. Mówię, bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że jesteśmy czasowo między jedną ewangelizacją a drugą, więc czas jest bardzo dobry. I ten czas też jest bardzo dobry, bo jesteśmy teraz w takim momencie, że będzie dużo biało-czerwonych flag wisiało, już wiszą na domach, przypominają nam, w jakim kraju mieszkamy. I to jest taka pierwsza też myśl moja, wiecie, czasami te flagi nam się źle kojarzą, szczególnie dla starszego pokolenia, takiego jak ja już, mogę się nazwać trochę starszym pokoleniem niż młodym pokoleniem, bo dzisiaj mamy, jaki dzień? Ktoś pamięta, jaki mamy dzisiaj dzień? 1 maja. A co się robiło zawsze 1 maja? Szło się na pochód pierwszomajowy, no właśnie. I ja jeszcze pamiętam, że chodziłem na pochody pierwszomajowe i przeważnie większość ludzi niekoniecznie lubiła chodzić na pochody pierwszomajowe i tam było dużo tych flag biało-czerwonych. No i tak nam jakoś zostało, że te symbole narodowe czasami źle nam się kojarzą. Z jakimś takim narzuceniem pewnych rzeczy, z jakimś no, takim odgórnym nakazem. Ale myślę, że to się zaczyna zmieniać. Młodsze pokolenie już troszeczkę inaczej myśli. I wiecie, uważam, że my jako wierzący też powinniśmy kochać swój kraj. Zgodzicie się ze mną? Tata zawsze powtarzał tutaj, jak stał na tej kazalnicy i był czas właśnie ten majowy, to zawsze powtarzał, że chrześcijanin powinien kochać swój kraj. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja nie zgadzam się z nim, że zawsze musi kochać kraj, w którym się urodził, bo czasami jest tak, że mieszka w innym kraju, ale powinien kochać ten kraj, w którym żyje i jako chrześcijanin to powinien o tym pamiętać, że to jest jego pole misyjne też, tak? Tam, gdzie zostałeś postawiony przez Boga, tam jest twoje pole misyjne. I tak się składa, że jesteśmy w Polsce, więc no, uważam, że naszym polem misyjnym jest nasz kraj przede wszystkim. Tak? Nasza okolica tutaj, Wawer, tak już bardzo praktycznie mówiąc, tak, gdzie możemy, tak jak na tych ulotkach tam wydrukowaliśmy, jesteśmy już ponad 25 lat tutaj, także ludzie kojarzą nasz zbór też i możemy się też odnosić do tego, że wychodzimy do ludzi z Ewangelią, mówimy im, jakie wartości chcemy im przekazywać i ludzie kojarzą już, wiecie, kojarzą nasz Kościół. Kiedyś miałem okazję, już mówiłem, tutaj wspominałem, miałem okazję rozmawiać z burmistrzem naszej gminy i on mówi, no ja kojarzę baptystów, jeżdżę tutaj codziennie i kojarzę wasz Kościół. Już tyle lat tutaj widzę, że jesteście i nawet tutaj współpracuję z baptystami trochę, także ludzie wiedzą, ludzie kojarzą, kim są protestanci, kim są baptyści też tutaj. Warto o tym pamiętać. Więc to jest nasze pole misyjne, to jest taka pierwsza myśl. Tutaj ta nasza okolica, nasz kraj też, tak jak jedziemy do Gdańska teraz na weekend, Polacy, że tak powiem, są odbiorcami tego, z czym powinniśmy do nich wychodzić. Siedzę teraz dużo w domu, bo pracuję zdalnie i słucham szwedzkiego radia. Taka może wstawka na początek. I wiecie, zaczęła ta piosenka być coraz bardziej powtarzana. To jest szwedzka piosenka. I ten tytuł tutaj, The Kommer Vi Bro, on mówi tak w bardzo okrojonym tłumaczeniu, będzie dobrze, ale dosłownie kommer znaczy przychodzić, a Vi Bro będzie dobrze. Czyli przyjdzie, albo inaczej, wróci z powrotem to, co było dobre. I wiecie, ludzie cały czas oczekują tego, że sytuacja wróci do, że tak powiem, do normy, do tego komfortu, który był przed pandemią jeszcze, później jak się zaczęła wojna, prawda? Wszyscy na to czekają i Szwedzi też bardzo na to czekają. Oni są też trochę przestraszeni tą całą sytuacją, są dosyć bojaźliwym narodem, ale z drugiej strony są dosyć optymistycznym narodem, dlatego to takie młode osoby śpiewają tą piosenkę, jakoś mi tak wpadła w ucho, bo często jest powtarzana. I właśnie teraz w kontekście tej sytuacji, która się dzieje na świecie, została przypomniana jakby, żeby przypominać ludziom, tak, żeby przypominać ludziom, że będzie dobrze. Ja chcę wam powiedzieć, że my jako wierzący ludzie powinniśmy troszkę inne oczekiwania mieć niż świat, tak? To nie jest złą rzeczą, żeby mówić, że będzie dobrze, bo to jest optymistyczna myśl i szczególnie powinniśmy to młodym ludziom też powtarzać, nie? Że, żeby oni nie żyli w jakimś takim pesymizmie, w frustracji. Ale wiecie, to nie jest istotą nas jako ludzi wierzących, że będziemy oczekiwać, że na świecie znowu będzie dobrze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja tak uważam. Bo jeżeli będziemy tego oczekiwać, to się możemy mocno rozczarować. Pan Jezus nigdzie tego nie obiecywał i zaraz sobie dojdziemy do tego. I apostoł Paweł, kiedy pisał w swoich listach, nigdy się o to nie modlił. Żeby na świecie było lepiej, żeby Rzymianie już w końcu przestali okupować Izrael, żeby poprawił się ich komfort wspólnych spotkań, żeby mieli lepszą sytuację majątkową, żeby mieli wygodniejsze życie. Ja nie wiem, może ja źle czytam Biblię, może mnie ktoś poprawi, ale ja takich rzeczy nie znalazłem w Bożym Słowie. To nie było nigdy priorytetem dla ludzi wierzących, żeby było nam dobrze na tym świecie, żeby było nam wygodnie na tym świecie. Ja wiem, że my lubimy i przyzwyczailiśmy się troszeczkę, wiecie, do tego komfortu. Może nawet za bardzo przyzwyczailiśmy się do tego komfortu, który był przed pandemią, że było spokojnie w miarę, wszystko stabilnie, wiecie, człowiek sobie żył, tak kościół się tak spotykał, wiecie, i, no i wszystko się tak toczyło w miarę, że tak powiem, pod kontrolą wszystko było. A teraz nagle zaczęło się dziać dużo różnych rzeczy. Ale wiecie, dobrze, nie będę już dalej wchodził w ten temat, ale chodzi mi o to, że zauważyłem, że kościół mocno się ożywił teraz w tym okresie. I to jest dla mnie bardzo inspirujące i bardzo pocieszające. I widzę to też i w naszym zborze. Rozmawiałem z niektórymi z was i widzicie potrzebę tego, żeby więcej głosić Ewangelii na ulicach. I widzę po ludziach z naszego zboru, którzy sami to robią, teraz kiedy zaczęliśmy to robić. I to jest bardzo motywujące, to jest bardzo inspirujące, słuchajcie. I myślę, że Bóg czasami, zaraz dojdziemy do tego, potrzebuje, że tak powiem, dać taki zimny prysznic dla Kościoła. Tego wybić Kościół z tej strefy komfortu. Wiecie, wczoraj wymieniłem słuchawkę w łazience tu natryskową i mamy taki prysznic, że jak się przekręci w jedną stronę, to leci z góry, a jak się przekręci w drugą stronę, to leci z tej słuchawki. I pomyliłem się i niechcący woda poleciała z góry. I to, wiecie, jakie to jest wrażenie, jak się jest w ubraniu jeszcze w dodatku, prawda? Jest to takie orzeźwienie po prostu. I myślę, że Bóg czasami też używa takich metod, może nie takich, ale wiecie, o co mi chodzi, żeby troszeczkę ożywić Kościół. A może nawet nie troszeczkę, żeby wybić go z tej strefy komfortu. Żeby przypomnieć nam, że naszym celem nie jest, żeby sobie tutaj siedzieć w ciepełku w tej sali. To jest dobra rzecz i dobrze, że mamy tutaj braci, którzy o to dbają, że w zimę mamy ciepło, w lato mamy przyjemne wiatraki, tutaj chłodzą powietrze, tak? To jest okej, ale to musimy pamiętać, że to nie jest celem samym w sobie, słuchajcie. To nie jest celem dla Kościoła. Nie po to Bóg powołał Kościół, żebyśmy sobie tutaj dobrze spędzali czas. To jest dodatkowo coś, taki bonus można powiedzieć. Nie każdy kościół ma taki komfort w ogóle, że ma swój budynek. My mamy taki komfort, powinniśmy dziękować Bogu za to, ale to nie jest celem samym w sobie. I chciałbym zacząć od takiego fragmentu, który został zapisany w drugim liście do Koryntian, ale zacznę jeszcze od jednej myśli, od tego zwrotu, który tam jest na górze. I chcę powiedzieć kilka słów na ten temat. Wiecie, oglądam takiego vlogera, niektórzy wiedzą jakiego, niektórzy się domyślą, przynajmniej niektórzy, z którymi czasami rozmawiałem, to jest człowiek, który jest w moim wieku i on recenzuje tam różne produkty kulinarne i takie techniczne, elektroniczne, to się mocno zbiega z tym, co też mnie interesuje, ale krótko mówiąc, to jest niewierzący człowiek z tego, co tam obserwuje i mocno jest skupiony na tym, co się dzieje tutaj na ziemi, tak, żeby po prostu nowinki, wiecie, samochody i tak dalej, i tak dalej. No, czasami można poglądać, ale wiemy, że to nie można się w tym zatracić też. No ale jakkolwiek, wiecie, i niedawno zmarła jego mama. Niedawno zmarła jego mama i on powiedział takie słowa właśnie. Ja wiem, on powiedział to troszeczkę w innym kontekście. Powiedział to w kontekście tego, żeby zadbać o to, że tak powiem, jeżeli jesteśmy na ziemi, żeby po nas nasi ludzie, którzy są naszymi spadkobiercami, czy zostają tutaj na ziemi, żeby nie mieli wiele problemów, to przypomniał takie, albo powiedział właśnie, jakie słowa walizki zostają po tej stronie. I mi się strasznie spodobał ten zwrot, słuchajcie. Strasznie mi się spodobał i myślę, że od tego dlatego dzisiaj chciałem zacząć. Myślę nawet, że to będzie dobry tytuł na kazanie. Walizki zostają po tej stronie. Wiecie, to jest parafraza tak naprawdę tego, co powiedział apostoł Paweł, że namiot zostaje tutaj na ziemi. Tylko, że Paweł nie miał takich problemów, albo nie miał tak skomplikowanego życia jak my. Nie musiał robić aktów notarialnych na swoje mieszkanie, nie musiał iść do notariusza, żeby w razie czego samochód komuś przepisać, tak, czy jakiś swój dobytek. On mówił tylko o swoim ciele jako namiocie. My dzisiaj mamy trochę więcej rzeczy do załatwienia, zanim się wybierzemy z tego świata, prawda? Ale musimy o tym pamiętać, że walizki zostają po tej stronie. nie zabierzemy nic na tamtą stronę. I jeżeli my tego nie zrozumiemy, słuchajcie, jeżeli to nie będzie takie najbardziej kluczowa nasza myśl, to my nie mamy z czym wyjść do ludzi też. Nie mamy z czym wyjść do ludzi, bo z czym możemy wyjść do ludzi, jeżeli sami w to nie wierzymy, albo jeżeli sami o tym nie pamiętamy. Że walizki zostają po tej stronie. Żadna walizka nie pójdzie na drugą stronę. Pamiętam taką historię, Piotrek pewnie też pamięta, kiedyś byłem, pierwszy raz byłem w Izraelu i wracałem z Tel Awiwu, tam było już ciepło, już taka temperatura około 30 stopni, a tu jeszcze była zima w Warszawie. Chyba opowiadałem już kiedyś tą historię, ale dzisiaj ją przypomnę. I siedziałem tam całą noc na tym lotnisku, siedziałem, bo tak jakoś wyszło, że musiałem noc spędzić na lotnisku, nie było komunikacji, później nie miałem jak się dostać rano na ten samolot. I było tam strasznie ciepło po prostu, nawet w nocy, no jak jest taki upalny dzień, wiecie, było strasznie ciepło, więc po prostu byłem w krótkich spodenkach, tak? Ale bagaż trzeba było nadać, tę całą walizkę, prawda, którą miałem, trzeba było nadać wcześniej. No i stwierdziłem, że okej, nadam wszystkie moje ubrania, bo miałem tam wszystkie swoje ubrania, no i jak przylecę do Warszawy, to szybko się przebiorę tutaj w toalecie, prawda, i wszystko będzie okej, no bo wiedziałem, że w Warszawie jest zimno. No i tak było, przylecieliśmy do Warszawy, przyjechała też ze mną taka grupa starszych osób, pamiętam. I wiecie, czekamy tak 10 minut, 20 na te walizki. No i ci ludzie już zaczynają się denerwować, no bo wiadomo, każdy wrócił, nie ma swojego bagażu, prawda? I taka pani starsza do mnie podchodzi, mówi, proszę pana, myśli pan, że coś się stało? Ja mówię, nie, proszę panią, proszę być spokojną, na pewno zaraz wszystko będzie dobrze. Na pewno zaraz walizki przyjadą. Walizki nie przyjechały, walizki poleciały do innego kraju. No taka czasami jest polityka linii lotniczych i ja zostałem w tych krótkich spodenkach, słuchajcie. Piotrek mnie odbierał, pamiętam, z pociągu w tych krótkich spodenkach. Trochę dziwnie wyglądałem, bo to był luty. I musiałem pociągiem przyjechać tutaj do Anina. Więc panowie policjanci w pociągu też mieli takie dosyć dziwne myśli na mój temat. Ale do czego zmierzam? Walizki nie zawsze muszą jechać z nami, a w tym przypadku w ogóle nie jadą z nami. One zostają tutaj na ziemi. I to, co Artur dzisiaj wspomniał tutaj, że najcenniejsze jest to, w co inwestujemy w duchowych sprawach, tak? Nawet nie w teologiczne rzeczy, słuchajcie, chociaż te też są ważne, ale tej teologii też nie zapakujemy w te walizki i nie zabierzemy jej do nieba, bo tam jej po prostu nie będzie potrzeba, słuchajcie. W niebie nie będzie trzeba rozprawiać tematów na temat predestynacji na przykład, czy powinno się pić z kielicha, czy z kieliszka, prawda, wieczerze, no i mnóstwa różnych innych rzeczy, o których często my rozprawiamy tutaj na ziemi. To nie jest klucz, słuchajcie, to są ważne rzeczy, ja nie mówię, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie są rzeczy, które należy w ogóle bagatelizować, absolutnie nie. Natomiast to nie są najważniejsze rzeczy dla Kościoła. To nie jest to, co jest esencją Kościoła. I myślę, że ten czas, który jest ostatnio, dał nam troszeczkę do myślenia, jak nasze życie jest kruche też, nie? Jak nasze życie jest kruche. Najpierw przyszła pandemia, teraz jest wojna i wiemy, że życie może się nagle zakończyć, prawda? Kościół może nagle przestać mieć możliwość się spotykać w takim komforcie, w jakim się spotykamy. Więc dobrze jest przypomnieć sobie, do czego my zostaliśmy powołani jako Kościół też. Jako Kościół Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł pisze tutaj, możemy otwierajmy te fragmenty, ja zachęcam, żeby otwierać, pomimo, że je wyświetlam. Zobaczcie, co apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Zgodzicie się z apostołem Pawłem, że to jest kluczowa myśl, o której powinniśmy pamiętać? To, co widzialne, jeszcze raz przeczytam tutaj, to, co widzialne, patrzymy na to, co widzialne i musimy pamiętać, że istotne jest to, co jest niewidzialne, bo jest doczesne, jest wieczne, tak? To, co widzialne, jest przemijające. To są te walizki, które zostawiamy tutaj na ziemi. Inni może będą jeszcze trochę pożytku z nich mieli, ale my już nie. My już nie. I słuchajcie, no, ostatnio właśnie myślałem tak pod tym kątem, że Paweł miał bardzo dobre spojrzenie na te sprawy. To nie jest wcale tak, że on miał w sensie mniej tych walizek. No, on miał inne pewnie, tak? Inne sprawy tutaj go trzymały na ziemi, chociaż pisze, zaraz zobaczymy dalej, że ze względu na innych chciałby jeszcze żyć, prawda? A ze względu na Boga chciałby się z nim spotkać, nie? Ale on tutaj pięknie to pisze, że nie możemy oczekiwać, że będziemy tutaj mieli komfortowe życie, tak? Będziemy o tym zaraz mówić. Nieznaczny chwilowy ucisk. Ja nie wiem, jak wy rozumiecie słowo ucisk, ale dla mnie ucisk to nie jest nic miłego. To nie jest strefa komfortu. To nie jest czas, kiedy ja się dobrze czuję i spędzam go w ciepłym kraju na wakacjach, albo wszystko jest dobrze, wszystko jest pod kontrolą, pieniądze są na koncie, prawda, i wszystko się zgadza. Ucisk to ucisk. Ucisk nie jest komfortowym czasem. Apostoł Paweł mówi, że mamy ten nieznaczny chwilowy ucisk. Zobaczcie, jak to jest też pięknie powiedziane, że to jest tylko nieznaczny chwilowy ucisk. To jest tylko chwila tak naprawdę, to jest tylko moment z perspektywy wieczności, bo to jest tylko moment. Ale pisze właśnie tutaj to, co dzisiaj było wspominane, że patrzymy na to, co widzialne, no bo fizycznie patrzymy na to, co jest widzialne, tak? Jesteśmy ludźmi, więc żyjemy w tym świecie i patrzymy na to, co widzialne, ale on mówi, że to, co widzialne, jest doczesne. To, co widzialne, co staje tutaj, jest kruche, jest słabe, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. I to jest taka pierwsza myśl, którą musimy zrozumieć, zanim wychodzimy na ulicę głosić Ewangelię. Bo nie możemy pokazać ludziom albo dać ludziom coś, w czym my nie jesteśmy utwierdzeni jako wierzący ludzie. Bo jeżeli ty żyjesz, jesteś skupiony na tym życiu i to cię pochłania i to jest dla ciebie tutaj kluczem teraz, żeby się o to, no wiadomo, że trzeba się troszczyć o to, nie? Ale jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, tak? Ale chodzi o to, żebyśmy mieli to poustawiane w dobrych priorytetach. Jeżeli to jest, nie jesteś ugruntowany w tych priorytetach, to nie możesz innych przekonać, ale to znaczy nie musimy przekonywać, to Bóg ma przekonać ostatecznie, ale nie możemy przekazać im tego, w co sami nie wierzymy. Po prostu tak się nie da. List do Filipian właśnie, to jest ten fragment, o którym wspominałem, to jest drugi fragment tej myśli apostoła Pawła, tylko w innym liście zawarty, tak? List do Filipian, pierwszy rozdział, 21 werset. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Wiecie, człowiek, który nie ma pewności zbawienia, wątpię, że powiedział takie słowa. Słyszeliście kiedyś człowieka, który ma duże wątpliwości, co się z nim będzie działo po śmierci, albo nie ma w ogóle wiedzy, albo jest dla niego to obojętne, żeby powiedział takie słowa? Że on woli rozstać się z tym życiem, rozstać się z tym ciałem i być z Chrystusem? Myślę, że to może powiedzieć tylko człowiek, który ma ugruntowaną, zbudowaną relację z Chrystusem, który wie, że jest człowiekiem zbawionym i to umie przekazać też innym ludziom. Dlatego apostoł Paweł posługiwał się takimi myślami i mówi, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Jak śmierć może być zyskiem? Nie? Po ludzku mówiąc, to jest absurdalne. Śmierć jest tematem, który omijamy z daleka, prawda? I znaczy, my wierzący mam nadzieję, że nie musimy omijać z daleka, bo jeżeli mamy pokój z Bogiem, to nie jest to dla nas problem, prawda? Nie jest to dla nas największy problem, o tak powiem. Dla każdego jest problem, ale nie jest to dla nas jakiś kluczowy problem, o którym myślimy w dzień i w nocy, co to będzie po mojej śmierci, tak? Ale wielu ludzi zadaje sobie takie pytania, tak? I żyje, czasami wpada w różne problemy, w depresję z tego powodu, tak? Apostoł Paweł nie miał z tym problemu. On mówi, dla mnie życiem jest Chrystus, śmierć jest zyskiem, po prostu, prosta sprawa. A jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, tak? Krótko mówiąc, wiedział, że do czegoś jeszcze tutaj jest potrzebny na ziemi, że Bóg chce go do czegoś wykorzystać, tak? Owocna praca. I o tej owocnej pracy dzisiaj sobie trochę powiemy właśnie. Nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Czy jesteś człowiekiem, którego pociągają te dwie rzeczy? To jest takie dobre pytanie, które możemy sobie zadać. Czy jesteś człowiekiem, którego pociąga z jednej strony bycie z Chrystusem, a z drugiej strony owocna praca dla Niego tutaj na ziemi? To są dwie rzeczy, które dla wielu ludzi są abstrakcyjne wręcz. Bo co w tym może być pociągającego? Co może być pociągającego w rozstaniu się z życiem i co może być pociągającego w tym, żeby owocnie pracować dla Chrystusa na ziemi? No ale my wiemy, że tak nie jest. My wiemy, że rzeczywiście to może być pociągające. Powiem więcej, to powinno być pociągające dla ciebie. I jedna i druga rzecz. Jeżeli uważasz się za człowieka wierzącego, człowieka odrodzonego, to za apostołem Pawłem myślę, że każdy z nas powinien powiedzieć, że każda z tych rzeczy, te dwie rzeczy mnie pociągają. I owocna praca tutaj na ziemi chce wykonywać Bożą wolę, tak? Do czego zostałem powołany? Dobrze wykorzystać swój czas tutaj dla Boga, nie? I to, żeby się spotkać z Chrystusem. Więc pragnę, apostoł Paweł pisze, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, to daleko lepsze. To człowiek jest uwolniony już od tego ucisku, prawda, wszystkich tych problemów, które nas tutaj przygniatają, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. On wiedział, że jeszcze ma jakąś pracę do wykonania i później, kiedy czytamy o jego historii, wiemy, że tak było. Paweł był misjonarzem, był ewangelistą, prawda, zrobił dużo wspaniałych rzeczy i no, krótko mówiąc wiedział, że Bóg jeszcze go będzie używał. I myślę, że my też z takim nastawieniem powinniśmy patrzeć na swoje życie, że jest to dla mnie pociągające, żeby być z Chrystusem, być już w wieczności, cieszyć się Jego obecnością, ale z drugiej strony ze względu na was, tak, rzeczą potrzebniejszą dzisiaj jest to, żeby być tutaj z wami. Ewangelizacja. Dobrze, przechodzimy do sedna. Wiecie, skopiowałem to z Wikipedii. To nie jest z żadnej strony chrześcijańskiej. Może nie do końca ze wszystkim się tutaj zgadzam, ale pewne myśli są rzeczywiście trafne. Chociaż mówię, to jest definicja czysto encyklopedyczna. Ewangelizacja to nie tylko nauczanie i przekazywanie wiedzy, to się akurat zgadza, ale opowiadanie o sobie Jezusa Chrystusa. Główny przekaz ewangelizacji skupia się na męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ja bym dodał tutaj inaczej, ja bym napisał inaczej, że główny przekaz sprowadza się do tego, żeby zapytać się, kim Jezus jest dla ciebie, to co dzisiaj słyszeliśmy, tak? Kim Jezus jest dla ciebie osobiście? Cechą charakterystyczną ewangelizacji w przeciwieństwie do katechizacji jest skupienie się na poznaniu Jezusa, a nie na przekazywaniu nauk moralnych obowiązujących chrześcijanina. Adresatami ewangelizacji są niewierzący, ale też wierzący, którzy nigdy nie doświadczyli osobistej relacji z Bogiem. To się zgadza. Czasami to głoszenie nazywane jest neoewangelizacją lub drugą ewangelizacją. Taka jest definicja encyklopedyczna tego stwierdzenia. Dużo z tych rzeczy jest prawdziwych. Zgodzi się chyba ze mną, prawda? Głoszenie Ewangelii to jest skupienie się na osobie Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście, to nie jest, kiedy idziemy na ulicę rozmawiać z ludźmi, to naszym, krótko mówiąc, najważniejszym tematem nie powinny być teraz doktryny, tutaj roztrząsanie doktryn, tylko to, żeby dać ludziom nadzieję, żeby pokazać ludziom Jezusa Chrystusa, bo to jest główny cel tego. To jest główny cel Ewangelii, żeby pokazać, kim jest Jezus Chrystus i kim dla każdego z ludzi, którzy słyszą nasze słowa, może być Jezus Chrystus. Tak? Okej. Okay. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 18 do 20 wersetu. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, słowa o uczniach. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wszyscy dobrze znamy ten fragment, ale chciałbym dzisiaj przypomnieć te fragmenty, które dobrze znamy, żeby mieć taki trochę pełny obraz tego, co Jezus miał na myśli, kiedy mówił, że posyła nas do tego, abyśmy głosili Ewangelię. Zobaczcie, po kolei, co tu jest napisane. Idźcie. Pierwsza rzecz. Myślę, że to można patrzeć też na kolejność tego, co w jakiej Jezus powiedział te wszystkie słowa. Idźcie. Pierwsza rzecz, trzeba od tego zacząć, żeby iść. Nie można zacząć od teorii i skupić się teraz na tym, o, zobaczymy, zastanowimy się i tak dalej. Pierwsza rzecz, po prostu zakasaj rękawy, wstań i idź. Tak jak mieliśmy tę ewangelizację tutaj dwa tygodnie temu chyba już, tak? Czy nawet nie pamiętam już dokładnie, ile to czasu, no coś koło tego. To najważniejszą rzeczą było to, żeby wygospodarować ten czas przede wszystkim i pójść. Nie każdy był, ale dużo z nas było i myślę, że wszyscy potwierdzą, że był to bardzo błogosławiony czas, kiedy mogliśmy pójść. Po prostu idźcie. Pierwsza rzecz, podstawowa rzecz. Idźcie. Dalej, co macie robić? Czyńcie. Oczywiście, że naszymi siłami nic nie zrobimy, tak? Bóg musi przekonać człowieka, Bóg musi zadziałać w jego sercu, ale my też mamy swoją rolę. Czyńcie uczniami, czyńcie uczniami. Ludzie zadają dużo pytań. Ci, którzy z nas rozmawiali na ulicy, to wiedzą, że ludzie mają dużo pytań. Jak już zaczną rozmawiać, to mają dużo pytań. A to dlaczego tak, a dlaczego tak, a co przez to, jak to rozumieć? I czynienie polega właśnie na tym, żeby ludziom tłumaczyć podstawowe rzeczy, prawda, o Chrystusie, które dla nas są oczywiste często, bo je powtarzamy tutaj co niedzielę często, ale dla ludzi już nie są oczywiste. Więc Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi, czyńcie uczniami. Mówcie im, czym jest uczniostwo. Mówcie im, na czym polega życie z Chrystusem, tak? Na czym polega zaufanie Chrystusowi, tak? Czynienie uczniami, czyli jak jest uczeń, to jest i nauczyciel, tak? I tutaj uczniowie są w roli tego nauczyciela. Żebyśmy my, którzy już jesteśmy ugruntowani w wierze, którzy mamy zupełnie inny obraz, już zupełnie inną perspektywę tego, czym jest Boże Słowo, żebyśmy umieli to sprzedać też, żebyśmy umieli pokazać ludziom, czym jest Ewangelia, czym jest pójście za Chrystusem, tak? I mamy to czynić. Tak jak nauczyciele uczą swoje dzieci, tak i my mamy czynić to czasami na ulicy, czasami później, kiedy ludzie przychodzą do kościoła Jakkolwiek, to jest też kolejny punkt tego nakazu. Dalej, chrzcicie, tak? To nie jest powiedziane, no ludzie się nawracają i ten przychodzą, okej, i zostawiamy ich na pastwę losu. Niektóre osoby mają takie podejście, mówię, że z naszego zboru, a wystarczy, że człowiek się nawrócił i później to jest jego decyzja już dalej, co się z tym wydarzy. Nie, Jezus mówi, chrzcicie. Dlaczego chrzcicie? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że chrzest, świadomy chrzest, jest potwierdzeniem tego, że w sercu tego człowieka coś się zadziało. Tak? On może publicznie potwierdzić to, stanąć przed ludźmi. I oczywiście to nie ma, sama ceremonia, dobrze wiemy, chrztu, nie ma żadnej magicznej tutaj mocy sprawczej, że nagle po prostu dzieje się czary-mary w tym momencie, kiedy człowiek się zanurza i nie wiem, wstępują aniołowie z nieba, prawda, i tutaj teraz w ogóle wszystko jest inaczej, ale chrzest jest momentem, kiedy człowiek świadomie staje przed ludźmi i mówi, co się wydarzyło w jego życiu. I Jezus oczekuje tego, powiedział, że oczekuje tego, że człowiek wypowie to po prostu swoimi słowami, tak? Najpierw Bogu, a potem ludziom. I będzie to świadectwem, tak? Przed Kościołem, przed jakimś zgromadzeniem, tak? Więc chrzcijcie, tak? I kolejna rzecz, czwarty element tutaj, uczcie. Uczcie, tak? Czyli idźcie, czyńcie, chrzcijcie, uczcie. Czyli utwierdzajcie już potem tych ludzi, którzy się nawrócą, tak? Nauczajcie, prawda? Niech oni dalej poznają Boże Słowo, niech oni się ugruntowują w Bożym Słowie. Więc myślę, że to powinniśmy też pamiętać, że ta kolejność też nie jest przypadkowa. Pan Jezus nie powiedział tego przypadkowo, w przypadkowej kolejności, ale w takiej, jaka powinna być, na czym polega rola głoszenia Ewangelii, tak? I może powiem teraz takie kontrowersyjne zdanie dla niektórych. Czasami lubię mówić kontrowersyjne rzeczy, ale myślę, ja wierzę w to, że to jest prawdziwe zdanie. Zadaniem Ewangelii nie jest zaludnienie tej kaplicy. No taka konsternacja, jak to nie jest zaludnienie tej kaplicy? Ja wierzę, że zadaniem Ewangelii, tej służby, tej roli Kościoła, chociażby naszego tutaj, w Aninie, nie jest zaludnienie tej kaplicy. Celem Ewangelii jest zaludnienie nieba. Celem Ewangelii jest zaludnienie nieba. Wiecie, wszystkie sekty, które działają, oni i ludzie czasami tak odbierają nas na ulicy i się pytają, co trzeba zrobić, żeby być baptystą. Ja słyszałem takie rzeczy. Co trzeba zrobić, żeby być baptystą? Ja mówię, proszę Panie, ale to nie jest najważniejsze, żeby być baptystą. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby Pani zaufała Jezusowi, żeby Jezus stał osobistym Zbawicielem dla Pani, żeby kiedy stanie Pani przed Nim, żeby mogła z pełnym pokojem, z pełną radością, prawda, powitać Go, żeby się nie bać tego Chrystusa, żeby żyć z Nim po prostu na co dzień. I wiecie, my czasami mamy takie myślenie, niektórzy wierzący mają takie myślenie, że celem ewangelizacji jest zapełnienie tej kaplicy. Ja Ci powiem, że ja się z tym nie zgadzam. Możecie się ze mną zgodzić lub nie. Uważam, że to jest dobrą rzeczą, kiedy ludzie będą przychodzić do naszego zboru, ale to nie jest celem głoszenia Ewangelii. To nie jest celem, do którego Bóg powołał swój Kościół. Myślę, że jak Bóg powołał swój Kościół i brał tych uczniów, to powiedział, no tak, no, będzie taki Kościół nasz potańskiego, więc celem tym jest, będziecie dalej to przekazywać, celem jest, żeby kaplica, wszystkie miejsca, żeby były zajęte. My tak czasami się modlimy. I to jest dobra rzecz, żeby zapełnić wolne miejsca. Przecież mamy dużo ostatnio zapełnionych wolnych miejsc, chwała Bogu. Ale to, słuchajcie, jest bardzo dobrą rzeczą, jest miłą rzeczą, jest przyjemną rzeczą, kiedy możemy widzieć owoc tego, co robimy, ale to nie jest celem samym sobie. Najważniejsze jest to, żeby ludzie słyszeli Ewangelię, żeby przyjmowali Ewangelię, żeby Bóg mógł działać w ich sercu, żebyśmy robili to, co jest naszą odpowiedzialnością. Czyli zaludniali niebo, krótko mówiąc. Zaludniali niebo, bardzo lubię ten zwrot. Kiedyś pewien człowiek to powiedział, mi się też to bardzo podoba. Celem Ewangelii, celem chrześcijanina jest dbanie o to, żeby zaludniać niebo. Żeby zaludniać niebo, żeby nie dać diabłu przyjemności, żeby wyrywał ludzi, prawda, z tego, do czego Bóg ich powołuje. Więc idźcie, czyńcie, chrzcijcie i uczcie. Dobrze. Nie chcę przeciągać za długo, bo to jest taki temat, że można dużo, dużo mówić. Będę starał się sprawniej dzielić tym, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 47 i do 49 wersetu. Otwórzmy fragment z Ewangelii Łukasza. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. No to jest ciekawy fragment. To jest ciekawy fragment. No Pan Jezus tutaj mówi takie niezwykłe słowa. Kilka takich niezwykłych słów. Po pierwsze, zobaczcie, po co ma być głoszona Ewangelia. Tutaj, jaki cel tutaj jest o tym, który Pan Jezus wspomina? Dlatego, żeby ludzi potępić? Dlatego, żeby ludzi pokarać? Nie. Celem Ewangelii jest to, żeby było upamiętanie dnia dla odpuszczenia grzechów. Żeby człowiek był świadomy tego, że musi się upamiętać ze swojego grzesznego życia, jeżeli chce żyć wiecznie z Chrystusem, tak? Upamiętanie dla odpuszczenia grzechu. Ja wiem, że dla nas to są takie rzeczy, mówię, może jak abecadło dla ucznia, ale czasami trzeba sobie przypominać to, że to jest celem tego, do czego też Jezus powołuje Kościół, żeby głosić narodom, wszystkim narodom, nie wybranym narodom, ale wszystkim narodom, upamiętanie dla odpuszczenia grzechu. I zobaczcie, jest powiedziane, że my jesteśmy, bo to słowo jest pośrednio też do nas kierowane. Zdajemy sobie sprawę, kiedy są takie instrukcje, można powiedzieć, Chrystusa dla uczniów, to może nie bezpośrednimi, ale pośrednimi odbiorcami jesteśmy my jako Kościół dzisiaj, w 2022 roku. Jest powiedziane, wy jesteście świadkami tego. Czy jesteś świadkiem? Wiesz, co to jest świadek? Masz, nie wiem, czy ktoś, no mamy tutaj na sali sędzinę, tak, było, ale myślę, że wielu z nas wie, czym jest rola świadka, jak ważna jest rola świadka w sądzie, słuchajcie. Jak ważna jest rola świadka, że świadek może przelać całą szalę tego, jaki sąd wyda decyzję. Pamiętam taką historię, kiedyś słyszałem pewnego pastora, opowiadał o takiej historii, że był świadkiem sytuacji, kiedy przed nim kierowca zabił człowieka. No, taka straszna historia się wydarzyła, ale zabił pijanego człowieka, który wyszedł nagle z ciemnych krzaków i wpakował się, krótko mówiąc, prosto pod samochód. I wiecie, przyjechała policja i od tego, co powiedział ten pastor, on był świadkiem tej sytuacji, zależało, czy życie tego młodego człowieka, który nie popełnił wykroczenia wtedy, jechał zgodnie z przepisową prędkością. Wiecie, ci, którzy są kierowcami, wiecie, że dużo nie trzeba, żeby w takiej sytuacji niestety uczestniczyć. Czasami nie jest to wina kierowcy. Często jest niestety, ale czasami nie. Są takie sytuacje, że po prostu kierowca jest bezwolny w tym momencie, nawet jak jedzie 40 czy 50 na godzinę, że po prostu no jak ktoś mu wejdzie pod zderzak, no to nie ma szans. I on opowiadał, że od tego, co on zeznał tam wtedy na policji, później w sądzie, zależała przyszłość tego człowieka, młodego człowieka, który był ojcem, nie wiem, dwójki dzieci i całe życie było przed nim. Mógł powiedzieć tak, a mógł powiedzieć inaczej. Mógł powiedzieć, widziałem coś innego. Ale mógł powiedzieć, widziałem to, co rzeczywiście się wydarzyło. I ten człowiek został uniewinniony, słuchajcie, ale to pokazuje, jak ważna jest rola świadka. Jak ważna jest rola świadka i słowo, że mówi, wy jesteście świadkami. On ciebie posyła jako świadka. Jako świadka. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś świadkiem tego, żeby zaświadczyć o tym, kim jest Jezus Chrystus. Przed ludźmi, którzy nie mają o tym pojęcia często. Dla nich to jest często tylko figura, prawda, w naszym kraju często, albo jakaś taka mistyczna postać, do której się modlą, albo się nie modlą. Różnie to bywa, ale Jezus mówi krótko mówiąc, wy jesteście świadkami tego. Ja was posyłam, żebyście byli świadkami tego, o czym, czego ja nauczam. Tak? I dalej, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. To jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, Jezus mówi, nie wyrywajcie się tak szybko. Chociaż może czas jest cenny i trzeba działać szybko, prawda? Wiemy, że szczególnie dzisiaj wiemy, że czas jest bardzo cenny, ale Pan Jezus mówi, zostańcie w mieście. Czemu? Czemu mieli zostać w mieście? Czemu nie mieli od razu pójść na front i głosić słowa? Zobaczcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I to jest taka ważna myśl, ważny punkt. Jeżeli nie ma mocy Ducha Świętego w głoszeniu Ewangelii, to jest przekazywanie suchych informacji, to jest przekazywanie suchej teologii, to jest przekazywanie suchych rzeczy, tak naprawdę. Musi być w tym wszystkim moc Ducha Świętego. Musimy modlić się też o to i dobrą rzeczą jest, kiedy tu na przykład Piotr przypominał, żeby przed ewangelizacją zawsze się modlić. I bardzo słusznie, żeby to był czas, kiedy możemy powierzyć ten czas Bogu, szczerze, jako wszyscy, którzy głoszą słowo, tak, żeby Duch Święty mógł działać. Żeby Duch Święty mógł działać ze swoją mocą, bo wiecie, bez mocy Ducha Świętego to taka ewangelizacja w ogóle nie ma sensu. Dlatego, że my nie przekonamy, tak jak powiedzieliśmy, tych ludzi. I to nawet nie jest tak zaplanowane. Jezus tego nie zaplanował, żeśmy my przekonywali ludzi. My jesteśmy tylko tymi świadkami, którzy przenoszą tę informację, tymi kurierami, można powiedzieć, którzy z punktu A do punktu B coś transportują. I w tym przypadku transportujemy Boże Słowo, transportujemy to, żeby ludzie słyszeli, kim jest Jezus Chrystus. Tak? Więc pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Wtedy Duch Święty jeszcze nie był dany, oczywiście wiemy o tym, ale to pokazuje, jaka rola jest Ducha Świętego. Jaka jest rola Ducha Świętego w całym tym dziele, który Pan Jezus zaplanował. W końcu Ewangelia Marka, tutaj tego zacząłem dzisiaj od tego wersetu. I rzekł im, idąc, możemy otworzyć, ostatni rozdział. I mamy tutaj zapisane takie słowa. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Wiecie, ja wiem, że to jest kontrowersyjny temat dla niektórych ludzi, tutaj o tych znakach, ale już się dzieliłem tym, że znaki to nie jest cel sam w sobie tutaj, tym jest, jeżeli chodzi o te znaki. Tak? Chodzi o to, że człowiek, który się nawraca, tak jak mówimy o owocach Ducha Świętego, ma dostęp do ponadnaturalnych rzeczy. To już nie jest ten sam człowiek. To już nie jest ten człowiek, który działał, żył tylko fizycznie tutaj w ciele na ziemi, ale działa, że tak powiem, w sferze duchowej już. Zaczyna działać w sferze duchowej. Pan Jezus mówi, każdy, kto się nawróci, każdy, kto przyjmie Ewangelię, będzie funkcjonował w tej sferze duchowej. Takie znaki były, czy takie rzeczy były potrzebne tam w tamtych czasach, tak? Inne mogą być dzisiaj, może będą takie jeszcze potrzebne dzisiaj, nie wiemy. Pan Bóg posługuje się różnymi darami, ma nieograniczoną moc, ale pokazuje, krótko mówiąc, że ci, którzy się nawracają, ich życie się zmienia i Bóg zaczyna przez nich działać, krótko mówiąc. Jest ich mocą, ich siłą, prawda? I Duch Święty wykonuje swoją pracę w ich życiu też. Więc i tutaj w ostatnim tym wersecie czytamy tego fragmentu, że oni poszli i zrobili to, co Pan Jezus im nakazał, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo. Potwierdzał im słowo, nie zostawił ich samych. Nie powiedział, a dobra, poszliście, róbcie swoje. Nie, nie, był zainteresowany tym, co oni robią, był zainteresowany tym, jak działają i przede wszystkim jest wierny swojemu słowu, od tego trzeba zacząć. Tak? Jeżeli obiecał to, to obiecał. Jeżeli powiedział, że będzie potwierdzał, to będzie potwierdzał. I to jest też, słuchajcie, świadectwo, kiedy głosimy słowo i to też pokazuje, czy człowiek rzeczywiście żyje z Chrystusem. Że on już nie żyje tylko w tej sferze stricte materialnej, tak? Stricte fizycznej, ale żyje już w świecie duchowym też. Zaczyna rozumieć pewne zasady. Bóg przez niego działa przede wszystkim. Nie tylko w jakiś naturalny sposób, ale widać, że Bóg działa przez tego człowieka. Tak? Widać, że on żyje z tym Chrystusem na co dzień. Więc coś się zmienia, coś się dużego zmienia. I Jezus mówi, tak, takie rzeczy się będą wydarzać. Pierwszy Koryntian, zmierzam do końca już. Pierwszy Koryntian, 9 rozdział, 16 werset. To jest ciekawy fragment. Pierwszy Koryntian, 9 rozdział, wszystkie są ciekawe, ale ten jest mocny. Tutaj to tak Paweł poszedł po całości i mówi takie słowa, bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. No i co wy na to? To nie jest opcja, słuchajcie, taki dodatek, taki bonus, że my jako Kościół raz na 3 lata zrobimy ewangelizację, albo że ja raz na 2 lata pójdę i coś powiem, tak? Otworzę swoje usta. Przełamię się i otworzę swoje usta. Nie, apostoł Paweł mówi przede wszystkim, że to nie jest powód do chluby. Dlaczego nie jest powód do chluby? Bo niektórzy mogą się z tego chlubić. Są tacy ludzie, którzy się chlubią z głoszenia Ewangelii. O, jaki ja jestem duchowy, bo ja po prostu jestem na ulicy, bo ja głoszę w kółko, prawda, bo to jest taka wspaniała rzecz. Inni to tacy nie są, inni to nic nie robią, a ja jestem tutaj, wiecie, przykładem dla wszystkich dookoła. Nie, to nie jest powód do chluby. Ale jest napisane, jest to dla mnie koniecznością. W UBG jest lepiej to, myślę, może nie lepiej, ale w inny sposób pokazane. Jeśli bowiem głoszę Ewangelię, nie mam się czym chlubić, bo nałożono na mnie ten obowiązek. Nałożono na mnie obowiązek. Podoba mi się to słowo. To jest obowiązek, to nie jest opcja. Wiecie, obowiązek jest obowiązkiem. I koniec. Opcja jest opcją, czyli można, sobie, można zrobić, można nie zrobić, ale jeżeli jest obowiązek, ktoś ma jakieś obowiązki, to musi się z nich wywiązać. Prawda? Jeżeli pracujemy, to wiemy, że zostały nałożone na nas jakieś obowiązki i nasz przełożony oczekuje, że wywiążemy się z tych obowiązków albo zdamy relację z tego, co zrobiliśmy. Tak? Każdy z nas pisze jakieś raporty, ja mam niestety taką pracę, że muszę dużo raportów pisać teraz i muszę zrobić podsumowanie całego tygodnia, muszę się wykazać z tych obowiązków, które zostały na mnie narzucone. Kierownictwo sobie tego życzy. I myślę, że Jezus podobnie tutaj przez apostoła Pawła powiedział, ja też daję wam obowiązek, z którego wy też chcę, żebyście się ze mną rozliczyli. Tak? To jest mocne słowo. I biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Biada mi. Tutaj to słowo biada, to jest takie staropolskie słowo, no ale generalnie wiem, o co chodzi, tak? Że no nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze, jeżeli ja tego nie będę robił, krótko mówiąc. Jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie obowiązkiem, nałożono na mnie ten obowiązek, a biada mi, gdybym tego nie robił. Więc słuchajcie, to nie jest opcja. Musimy pamiętać, musimy przypomnieć, że tak powiem, wrócić do korzeni, bo no, przy ostatniej ewangelizacji z niektórymi osobami rozmawiałem, a mówią, że ja nie ma ich dzisiaj na sali na szczęście, więc mogę sobie pozwolić na to. Mówią, a wiesz, ja nie wiem, czy ja tak jestem powołany do tego, czy nie. Ja tak nie umiem rozmawiać z ludźmi, czy nie rozmawiać. Ale to nie jest kwestia, że umiesz rozmawiać, czy nie umiesz rozmawiać. To możesz traktaty rozdawać. I możesz nic nie mówić nawet, ale też, no jak to ktoś powiedział, chyba z was, nawet Ania Jankowska, znaczy nawet Marta Jankowska może rozdawać traktaty wbrew pozorom, tak? To nie wymaga tutaj jakiegoś wielkich umiejętności teologicznych, żeby rozdawać traktaty. Ale myślę, że Bóg powołuje nas do czegoś więcej i naprawdę, jeżeli jesteśmy tymi świadkami, to naprawdę mamy czym się podzielić, słuchajcie. Bo nam się wydaje, że to jest takie wszystko oczywiste, że my tak wszystko, wiecie, to są takie proste rzeczy, ale ludzie naprawdę nie rozumieją tych prostych rzeczy. Więc masz okazję się wykazać, krótko mówiąc, dla Boga, kiedy idziesz na ulicę. I apostoł Paweł mówi, że nałożony na niego został ten obowiązek. Myślę, że to nie dotyczy tylko apostoła Pawła. Jestem przekonany, że to nie dotyczy tylko apostoła Pawła, ale dotyczy każdego wierzącego i dotyczy każdego kościoła, żeby wychodził i głosił. Taki cytat wziąłem jeszcze dzisiaj, na koniec. Przeczytam go i zaraz wam zadam pytanie. Kwestie historyczne, które stwarzały problemy w naszych relacjach, są niczym w porównaniu z tym, jaka teraz łączy nas przyjaźń. Zjednoczenie, do którego doprowadziła nienawiść do wspólnego wroga. Jak myślicie, kto powiedział te słowa? Ktoś wie? Na sali? Bo to jest ciekawe. Myślę, że ten cytat może ma szansę zaistnieć w podręcznikach historii. Bardzo mi się spodobał, więc zaraz taką duchową przenośnię spróbuję do niego zastosować. Ktoś ma jakiś pomysł? Kto mógł powiedzieć takie słowa? Tak, w piątek powiedział je prezydent Ukrainy. I on powiedział bardzo mądrą myśl, która w duchowy sposób jest dla nas, dla Kościoła bardzo mądrą myślą. Wiecie, że my jako wierzący mamy czasami dużo różnych dylematów. Tu się dzielimy w tym, tu się nie zgadzamy w tym, ale musimy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę my też jesteśmy na wojnie, na tej duchowej wojnie, tak? Zgodzicie się ze mną? Może nie widzimy tego fizycznymi oczami, widzimy tą fizyczną wojnę, która jest teraz za granicą naszego kraju, a nie widzimy tej duchowej wojny, bo nie mamy takiego wglądu może, żeby to widzieć, ale jesteśmy też na duchowej wojnie. I diabeł wykorzystuje swój czas, który ma do tego, żeby wyciągnąć jak najwięcej ludzi, żeby jak najwięcej ludzi odciągnąć od Boga. I naszą odpowiedzialnością jest też właśnie to, żeby nie patrzeć na to, co nas dzieli, kiedy idziemy głosić na ulicę, tak? Czyli w ogóle jako Kościół, w odniesieniu do Kościoła to mówię. Nie mówię tutaj o ekumenii, żeby to było jasne. Mówię o kościołach też ewangelikalnych, które często współpracują podczas ewangelizacji, że Kościół musi sobie zdać sprawę, że to jest jego służba, to jest jego odpowiedzialność, żeby głosić Jezusa Chrystusa, tak? Tak jak powiedziałem na początku. Nie tyle zapełniać kaplice swoich zborów, chociaż jest to rzeczą bardzo dobrą, ale głosić Jezusa Chrystusa, ratować ludzi, którzy są na wojnie. Jesteśmy wszyscy na wojnie. Wiecie, i pewna kobieta, no myślicie się, która kandydowała na prezydenta pewnego kraju. Niedawno mieliśmy trochę wyborów, więc się domyślicie, nie chcę tutaj robić żadnej promocji, ale powiedziała takie słowa. Ja rozumiem, że Rosja robi źle, to w kontekście wojny, ale przede wszystkim interesuje mnie zaspokojenie potrzeb naszego kraju. I strasznie mnie uderzyły te słowa, wiecie, to było akurat w temacie sankcji, które są nakładane na Rosję i niektóre kraje tak, albo niektórzy przywódcy różnie na to patrzą, ale no, ważniejszą rzeczą w priorytetach jest to, żeby zadbać o stabilizację, o komfort moich współobywateli, moich rodaków, chociaż rozumiem, że jest potrzeba, żeby tamtym ludziom pomagać i żeby przyczynić się do tego, żeby ta wojna się jak najszybciej zakończyła. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że my często w Kościele mamy takie podejście. Ja nie rzucam tutaj żadnych oskarżeń do nikogo, żeby było jasne, ale czasami się tym zatracamy, że bardziej dbamy o ten swój komfort tutaj, żeby się dobrze czuć, żeby mieć dobry czas, dobrą społeczność. To wszystko jest dobre, ja nie mówię, że nie jest dobre, ale to jest dla nas ważniejsze w priorytetach niż to, żeby ratować ludzi dookoła, którzy giną. No taka jest prawda. Taka jest prawda. I te słowa właśnie, te słowa tej pani przypomniały mi, że Kościół czasami zapomina o tym. Że Kościół zapomina to, do czego tak naprawdę został powołany. W jakiej kolejności to wszystko powinno dziać. Nauczanie jest bardzo ważną rzeczą, tak? I Pan Jezus nie pominął tego tematu, ale w pierwszej kolejności powiedział, idźcie. W pierwszej kolejności powiedział, idźcie, bo jeżeli my nie pójdziemy, to nikt inny nie pójdzie. Nawet tutaj, patrząc na naszą tutaj okolicę, tak? To już tak sprowadzam rzeczy do bardzo praktycznego wymiaru. Widzieliście inne kościoły, które tutaj gdzieś głoszą, w Międzylesiu, w Aninie, w Wawrze? Ktoś widział? Ktoś widział jakąś ewangelizację? No może ja raz widziałem w przeciągu tam 10 do 12 lat. Nie mówię, że tych kościołów to jest cała masa, więc często to się skupia na centralnej Warszawie. Ale wiecie, jeżeli my nie wyjdziemy tutaj, to kto wyjdzie? To kto wyjdzie? A dookoła nas są ludzie, którzy giną. Tak? Z naszej perspektywy, kiedy patrzymy na to przez pryzmat Bożego Słowa, dookoła nas są ludzie, którzy giną. Jeżeli ty nie jesteś chętny, żeby wyjść, jeżeli my nie jesteśmy chętni, żeby wyjść, to nikt nie wyjdzie. To nikt nie wyjdzie. I rzeczywiście będzie tak, jak ta pani powiedziała, że zadbamy o swój komfort. Będziemy mieli tutaj wszystko ciepło, prawda, i miło, i przyjemnie, i będziemy mieli dobrą kawę, i dobrą społeczność, a ludzie dookoła nas będą dalej ginąć. Więc pytanie, jakie mamy priorytety, słuchajcie. Pytanie, jakie mamy priorytety. Ewangelia Jana, już kończę. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 19. Gdybyśmy byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Dlatego was świat nienawidzi. Słuchajcie, to jest następna myśl. Ludzie nie będą zawsze okazywać nam, kiedy będziemy im głosić Boże Słowo, kiedy będziemy wychodzili na ulicę, to nie oczekujmy tego, że zawsze będziemy mieli poklask, że zawsze ludzie będą mili wobec nas. Słyszeliśmy świadectwo Piotrka. Diabeł bardzo nie lubi takiej sytuacji, kiedy Kościół wychodzi i zaczyna głosić Ewangelię. I Pan Jezus tutaj nie pominął tego w Ewangeliach, tak? Powiedział o tym, że świat nienawidzi. Diabeł działa przez ludzi tutaj na świecie i świat nienawidzi, świat nie chce, nie przyjmuje tego, co my głosimy, bo to nie jest komfortowe dla niego, to nie jest przyjemne. Ja nie mówię, że wszyscy, ale generalnie tak jest, że diabeł po prostu działa przez ludzi, tak jak mówimy, i zawsze będą takie sytuacje. Nie oczekujmy, że to będzie wyjątek, tak? Że taka sytuacja, jak miała miejsce na tej naszej ostatniej ewangelizacji, to będzie wyjątkiem, ale dla mnie to jest inspiracją, co Piotrek mówił, bo to pokazuje, że Boże Słowo działa, krótko mówiąc. Że Bóg działa, że diabeł się mocno denerwuje, prawda? Kiedy wchodzi się na jego terytoria, kiedy zaczyna się ludziom rozdawać Pismo Święte, kiedy zaczyna się z ludźmi rozmawiać na duchowe tematy, to nie jest po jego myśli. No może się wydawać, wiecie, tak w takiej ludzkiej logice, a co tam, co tam. A dla diabła to nie jest co tam, co tam. Dla diabła to jest kolejny człowiek, który zostaje wyrwany z jego rąk, można powiedzieć, który przyjmie Ewangelię. Kolejny człowiek, którego stracił. Więc on wie, że czasu ma mało. I my chyba też wiemy, że czasu mamy mało, że jesteśmy bliżej końca niż początku. Więc nie oczekujmy tego, że zawsze będzie komfortowo i miło. I że zawsze ludzie będą z otwartymi ramionami, z uśmiechem na ustach nas witać, bo ludzie w ogóle nie chcą dzisiaj słuchać Ewangelii. Taka jest prawda. Kiedy, no później się tam zaczęło trochę zmieniać, jak byliśmy w sobotę, prawda, ale na początku nic się nie działo. Staliśmy pół godziny i ludzie przechodzili i mnie to nie interesuje. Ja się nie interesuję religią, to też takie częste słowo. Mnie, ja jestem ateistą albo wie pan, mnie to nie interesuje. Ja nie chcę się tym zajmować. To są takie typowe odpowiedzi ludzi. Mogliśmy w praktyce to zobaczyć, więc nie oczekujmy, że będziemy witani z otwartymi ramionami. Świat nienawidzi Ewangelii. I taka jest prawda. Bez względu na to, co mówi, to w duchowym wymiarze, tak jak Jezus powiedział, będziecie znienawidzeni. I ostatni fragment już dzisiaj, który chcę pokazać. Właśnie o tym komforcie. Dzieje, chciałbym, żebyśmy otworzyli ten fragment na koniec. Dzieje, 8 rozdział. I przeczytam werset 1 i 4. A A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. I czwarty werset. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Ja nie wiem, czy wy to wychwyciliście w Dziejach Apostolskich, czy zauważyliście, jaka była historia pierwszego Kościoła, ale Kościół tak naprawdę zrobił się misyjny kiedy? Kiedy zaczął być prześladowany, kiedy został wybity z tej strefy komfortu, o której mówiłem dzisiaj na początku. Kiedy zaburzyło się to ich, wiecie, miłe i spokojne spotykanie, nagle zaczęli być prześladowani, nagle Rzymianie zaczęli się nimi, tak jak znamy z historii, też interesować. Już nie było tak miło i kolorowo, ale właśnie wtedy Kościół był najbardziej aktywny. I to jest taka moja myśl, którą chciałbym wam zostawić. Nie czekajmy do tego czasu, żeby Pan Jezus musiał używać takich metod. Bo Pan Jezus może chcieć oczekiwać takich metod, jeżeli będziemy bierni. Jeżeli będziemy tak jak ten Kościół w Jerozolimie. Wiecie, tak sobie przysypiać, tak sobie spotykać się, tak sobie żyć komfortowo, to Pan Jezus może niestety użyć, albo posłużyć się, albo dopuścić jakieś rzeczy, które nas wbiją z tej strefy komfortu i wtedy już może nie być tak miło. Dlatego dzisiaj jest czas, żebyśmy pamiętali o tym, do czego jesteśmy powołani jako Kościół. Do czego ty jesteś powołany, do czego ja jestem powołany, do czego my jesteśmy powołani. Więc zadaniem Kościoła nie jest oczekiwanie, że the comer will bro, to co na początku powiedziałem, że będzie dobrze, że czekamy, aż będzie dobrze. Czekamy na taki czas, który znowu się wszystko uspokoi, będzie wspaniale i w ogóle dzisiaj jest dzień, kiedy mamy działać, bo nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, co będzie jutro. Więc zadaniem Kościoła jest to, co powiedział Paweł. Jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelię nie zwiastował. Amen.